Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Pierwsza encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość, zostanie jutro opublikowana. Dokument papieskiego nauczania będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Obecność papieża będzie wydarzeniem nadzwyczajnym podczas prezentacji w auli synodu w Watykanie. Warto zauważyć, że Leon XIV zaaprobował powołanie w Watykanie Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji. Jako cel komisji wskazano ułatwienie współpracy i wymiany poglądów w sprawie działań i projektów związanych ze sztuczną inteligencją, w tym zasad jej wykorzystania w obrębie Stolicy Apostolskiej. Papież regularnie zabiera głos na temat AI. W styczniu w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu przestrzegał przed naiwnym i bezkrytycznym poleganiem na sztucznej inteligencji jako wszechwiedzącej przyjaciółce. Leon XIV podczas audiencji generalnej zaapelował do Polaków o modlitwę o obudzenie ludzkich sumień. Papież przypomniał, że 40 lat temu święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, Pana i Ożywiciela, w której wskazał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło.
Papież na placu świętego Piotra, zwracając się do Polaków, przypomniał, że 40 lat temu święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, Pana i Ożywiciela, w której wskazał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Potem zaapelował:
In attesa della Pentecoste, chiediamo...
Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze Ziemi.
Tyle z Watykanu. Piotr Kowalczuk, Watykan News. I zostając na chwilę jeszcze w tym mieście, przypomnę, że Leon XIV w tych dniach, w nawiązaniu do obchodzonego w maju we Włoszech Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, mówił o ogromnym znaczeniu respektowania w komunikacji prawdy o człowieku, a także zaangażowaniu na rzecz ochrony stworzenia.
Od dziś do przyszłej niedzieli trwa tydzień Laudato Si, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka. W tym jubileuszowym roku świętego Franciszka z Asyżu przypominamy jego przesłanie pokoju z Bogiem, z braćmi i ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu. Dlatego zachęcam członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
45. rocznicę śmierci i wspomnienia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 maja metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wprowadzi relikwie prymasa tysiąclecia do kaplicy w Sejmie. Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Od 1948 przez 33 lata przewodził Kościołowi katolickiemu w Polsce jako metropolita gnieźnieński i warszawski. W 45. rocznicę jego śmierci i przepadające w kościele wspomnienie o godzinie 19.00 28 maja w Archikatedrze Warszawskiej odbędzie się uroczysta msza święta, podczas której wierni modlić się będą o kanonizację błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Z kolei o 11.00 metropolita warszawski wprowadzi relikwie prymasa do kaplicy w Sejmie. Pozostajemy w klimacie świętości. W czwartek w archidiecezji gdańskiej oficjalnie rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Jana Pawła Altermana, męczennika z czasów II wojny światowej. Uroczystością przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Po liturgii w refektarzu pocysterskim odbyła się pierwsza uroczysta sesja trybunału stanowiąca akt kanonicznego rozpoczęcia procesu na szczeblu diecezjalnym. Poruszyła mnie historia księdza Altermana, człowieka pochodzącego z tych ziem i żyjącego w czasach, które bardzo potrzebowały świadectwa niezłomności, wierności i świętości, mówił zapraszając na uroczystości arcybiskup Tadeusz Wojda.
Niesamowicie poruszyła mnie historia księdza Jana Pawła Altermana, człowieka pochodzącego z tej ziemi, żyjącego w czasach, które bardzo potrzebowały świadectwa niezłomności, wierności i świętości. Lubię wracać do jego biografii i szukać inspiracji dla własnej posługi. I mam taką cichą nadzieję, że Pan Bóg pozwoli już niedługo także zwracać się do księdza Eltermana w modlitwie, aby orędował w naszych sprawach. Dlatego podpisałem edykt o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego księdza Jana. Przed nami jeszcze wprawdzie długa droga, ale jeśli taka będzie wola Pana Boga, to uda się nam na chwałę Bożą i dla naszego pożytku.
Teraz na poziomie diecezjalnym zbierane są dokumenty historyczne, świadectwa oraz materiały dotyczące życia i działalności duchownego. Postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza Eltermana jest ksiądz Łukasz Osiński, z którym rozmawia Anna Rembas.
Wszystkie nasze działania jako ludzi wierzących są ukierunkowane na zbawienie, na Pana Boga. Sam ksiądz arcybiskup bardzo często podkreśla, powtarza, że jesteśmy misyjni. No i ta misyjność tutaj widzimy, że ma bardzo piękne zwieńczenie i cały proces będzie działalnością, która ma to potwierdzić, ewentualnie powiedzieć, że jednak nie. Choć nadzieję i wiarę mamy wielką.
Gdzie znajduje początek, uruchomienie procesu beatyfikacyjnego? To opatrzność, proszę księdza? Działa? Kto o tym decyduje?
Pan Bóg zawsze działa przez ludzi i to jest ta umiejętność odczytania znaku i bardzo często ludzie są dla nas znakiem. To mówimy o takim działaniu, które określa się jako kult i nie chodzi o taki oficjalny, tylko o taki, który wypływa z pragnienia serca, z takich doświadczeń, które ludzie noszą w pamięci swojego serca. I to sprawia, że ta osoba jest ciągle żywa, że informacje o niej są przekazywane dziadkowie wnukom. No i to jest niesamowite doświadczenie, pokazujące autentyczność tej osoby.
Dlaczego ksiądz Jan Paweł Alterman zasługuje na tą świętość?
Jego autentyczność, jego oddanie, postawa kapłana, który jest wierny, jest czymś niezwykłym, a jednocześnie właśnie zwyczajnym. Powołanie to jest styl życia, a ono ma nas zawsze prowadzić do świętości. I to jest ten fenomen, to jest to piękno. Odczytać swój obraz, swoje powołanie, odczytać w tym, że wpisują się ludzie, którzy też często są znakiem, drogowskazem i prowadzą do tego najpiękniejszego celu.
Pierwszy etap to pewnie zbieranie dokumentów, pism, wiadomości o tej osobie.
Pierwszy taki etap przygotowujący to jest etap, w którym jest działanie postulatora. On ma za zadanie dochodzić do świadków, szukać materiałów. To edykt, czyli dokument, w którym biskup wydaje taką prośbę, wydaje swój zamiar, ogłasza zamiar rozpoczęcia procesu. Wszystkie rzeczy kieruje do postulatora, którego ustanawia w tej sprawie właśnie taką osobą odpowiedzialną za przygotowanie.
To duża odpowiedzialność i duża praca.
Nieraz można powiedzieć, że praca benedyktyńska, a nieraz trzeba powiedzieć praca dziennikarska. Kiedy spotykamy, szukamy, próbujemy znaleźć drogę i bardzo często właśnie ta otwartość na znaki, czytelność jest takim doświadczeniem, które przekracza takie ludzkie spojrzenie i ludzkie wyobrażenie.
Są już jakieś dane, dokumenty, pisma na biurku księdza postulatora?
Tych dokumentów nie jest tak mało, jak się okazuje. Jest już powołana komisja historyczna. Już jej zostały przekazane te wszystkie dokumenty, które zachowały się w różnych archiwach, w różnych przestrzeniach. Bo nie tylko chodzi o takie dokumenty, które mają formę oficjalną, ale czasami też i są listy, są korespondencje, są jakieś zdjęcia, które świadczą o życiu tej osoby i o dobrych relacjach.
Następne etapy możemy wymienić, powiedzieć, co będzie się działo i jak długo potrwa ten pierwszy etap zbierania informacji?
W czwartek w Katedrze Oliwskiej rozpoczął się kanonicznie, czyli tak urzędowo właśnie, etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego. I w czasie tego etapu rozpoczętego powołane komisje właśnie analizują wszystkie zebrane materiały. Następuje przesłuchanie osób, które słyszały albo znały samego sługę Bożego. Ile czasu na to jest potrzebne? Nie ma czegoś takiego, że mówimy, że do tego i tego dnia. Natomiast jest takie bardzo ważne określenie, że jest działanie, które ma na celu ukazać właściwą postawę, w sposób obiektywny popatrzeć na osobę, jej postawę, jej zachowanie, działalność, życie. I jeżeli będzie tu piękne świadectwo, no to rzeczywiście wtedy ten proces zamknięty, przekazywany jest dalej do odpowiednich dykasterii, do Watykanu i tam już właściwie dalej osoby wyznaczone prowadzą ten proces już poza stopniem diecezjalnym. Następne spotkania całego Trybunału, wszystkich komisji, one już są objęte tajemnicą do ostatniej sesji, która również jest sesją jawną, jest też ogłoszoną i w wtedy następuje właśnie spakowanie dokumentów i przekazanie już do Watykanu.
Z jakimi nadziejami, z jakimi uczuciami na przykład ksiądz Wojtek Kujaszewski podchodzi do tego, co się wydarza w tych dniach właśnie w naszej archidiecezji?
Ja może wrócę do takiej sytuacji, która miała miejsce pewnie 20 lat temu, kiedy ja dopiero zaczynałem swoją drogę duchownego. Świętej pamięci biskup Zygmunt Pawłowicz na mszy świętej w Nowym Porcie, gdzie to była msza święta też jakoś chyba odwołująca się do postaci księdza Góreckiego, męczennika II wojny światowej. Pamiętam do dzisiaj homilię, w której mówił, że święci chodzą po naszych ulicach. Kiedy pojawia się ta historia księdza Eltelmana i teraz cały ten rozpoczynający się proces, no to rzeczywiście człowiek na nowo sobie uświadamia, że w tym całym codziennym zabieganiu jest jeszcze przestrzeń na coś nie z tego świata.
Ksiądz Jan Paweł Eltelman był jednym z pierwszych duchownych na Pomorzu, którzy publicznie piętnowali zbrodniczą ideologię niemieckiego nazizmu. Za wierność Ewangelii i publiczny sprzeciw zapłacił najwyższą cenę. Został rozstrzelany przez Niemców jesienią 1939 roku. Duchowość i dobrostan, joga czy medytacja chrześcijańska? Spotkanie i warsztaty pod takim hasłem odbyły się w Gdańsku. O punktach wspólnych i tym, czego nie da się pogodzić. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z profesorem Aleksandrem Bańką oraz dr Niną Budziszewską.
Czy chrześcijanin bez konfliktu z wiarą może praktykować jogę, czy nie?
Najpierw się zorientuj, na co chodzisz, prawda? Czy co praktykujesz? Czy ty chodzisz, ćwiczysz sobie rozciąganie, powiedzmy, po to, żeby się lepiej poczuć w ciele? Czy ty wchodzisz jednak w jogę jako w pewien system, który ma pewną filozofię, pewne założenia, czyli nie wybieramy sobie z niej jakiegoś wycinka, który odpowiada, tylko traktujemy to jako pewną całość, to szybko dojdziesz do momentu, w którym zobaczysz, że te antropologie, wizje świata, wizje absolutu, one się nie zgadzają w tym momencie. Nie? I dlatego chcąc być kompletnym chrześcijaninem w takim sensie, że traktujesz wiarę, nie? Tam powiedzmy jako swój sposób przeżywania relacji z Bogiem i wchodzisz w tą drogę, która proponuje ci joga, to będziesz miał tu konflikt. Ja tu wolę powiedzieć słowami świętego Pawła, wszystko mi wolno, nie wszystko przynosi korzyść. Nie? I dlatego zawsze jest takie pytanie, po co? I dlatego uważam, że nie należy tych ścieżek mieszać, nie? Czy łączyć. Jak gdyby z szacunku do tych dróg i ze zrozumienia tego, jaką tożsamość one w sobie mają.
Tak jak pan profesor na samym początku nam postawił pytanie, czy tej osobie, która zadaje pytanie, czy katolik, czy chrześcijanin może iść na zajęcia jogi, o to na jakie idziesz zajęcia. No bo jednak w jodze jest dodawana jeszcze ta silna koncentracja, jeśli są zajęcia oczywiście dobrze robione, to zaraz tak na chwilkę do tego wrócę. Jest dodawana koncentracja umysłu do tego, co się wydarza, żeby umysł nie był rozbiegany. I to jest taka jedna z różnic dosyć mocnych wobec innych tutaj ćwiczeń. Chodzi mi o te ćwiczenia z wagą własnego ciała, jak na przykład mamy w jodze kalistenika, pilates, crossfit nawet, tylko tam ciężary mamy. No to tu idziemy na zajęcia jogi, bo powiedzmy są to wolniejsze, nie chodzi tam o współzawodnictwo, o bycie w sobie, ale na zasadzie odczuwania własnego ciała i troszeczkę oddziaływania na wyciszenie psychosomatyczne. Natomiast niestety obserwuję to bardzo mocno, wiele nauczycieli czy instruktorów jogi zupełnie nieświadomie czerpie czy korzysta z wielu, wielu tradycji dalekowschodnich, które już pochodzą z hinduizmu, czyli mantry. Większość mantr jest religijnych. Nawet spotkałam się raz z takim bardzo mocno skrytykowałam. Ktoś robił jakieś spotkanie wokół, tam była mantra dla Boga Siwy. Dosłownie jest Siwa tam podane, Om Namah Siwaya. I tłumaczył, że to nie, że to jest po prostu jakieś tam słowo. Absolutnie nie. Więc mieć tę świadomość, czy nauczyciel czerpie z tych wielu, wielu hinduistycznych tradycji, które z niewiedzy albo no nie wiem z czego wkłada w zajęcia jogi. Uważam, że jest nieszczery wobec swoich tutaj uczestników. Ale właśnie, czy my podchodzimy do jogi jako właśnie pewnych koncentrujących ćwiczeń, czy do praktyki duchowej? No to uważam, że jeśli podchodzimy do praktyki duchowej, nie. To chrześcijanin nie może, bo to są dwie zupełnie inne ścieżki.
Człowiek to nie jest tylko obiekt, który można zredukować tak prosto do tego, co wymierzalne i skanowalne. I druga rzecz, jesteśmy wolni. Ta wolność pozwala nam wybrać. Ja zachęcam do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest sens mojego życia i jaką drogą chcę podążać. I kiedy daję sobie odpowiedź na to pytanie, to niech to będzie taka odpowiedź, która organizuje moje życie. Prawda? Więc jeśli jako chrześcijanin daję sobie odpowiedź na to pytanie w taki sposób, że prawdą mojego życia jest Jezus Chrystus, to chcę iść drogą tej prawdy konsekwentnie.
Ja bym tu dodała, poszukujmy dobrych nauczycieli. osób, które spełnią wiedzę oczywiście, na ile na danym etap życia można posiadać wiedzę, ze zrozumieniem dla tego, co proponują, czy to w tej tradycji, czy chociażby wiodze tej typowo posturalnej, potrafią wytłumaczyć pewne rzeczy, czerpią to, co jest potrzebne, znaczy korzystają z tego, czyli dobry nauczyciel jako podstawa i potężna refleksyjność w tym, co wykonujemy, aby być świadomy, no i pozostaje w kontakcie z sobą, czy to z tym sobą, który pozostaje w relacji z Bogiem, czy z tym sobą, który stara się poprawiać siebie potężnie pod względem etycznym, aby być użytecznym w środowisku, bo to jest tak naprawdę też celem jogi, no i coraz lepiej panować nad sobą.
Czas burzenia i czas budowania wokół stulecia biskupstwa gdańskiego to tytuł konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi powstania diecezji gdańskiej, która rozpocznie się już pojutrze. Spotkania odbywać się będą w auli Jana Pawła II w Oliwie. Program obejmuje 10 sekcji tematycznych. Prelegenci i uczestnicy przyjrzą się nie tylko sylwetkom rządców diecezji, ale także roli zakonów żeńskich i męskich, duszpasterstwom akademickim. Ważnym punktem obrad będą wątki poświęcone sztuce sakralnej czy mniejszościom wyznaniowym na Pomorzu Gdańskim, mówi dr Daniel Gucewicz z IPN w Gdańsku, organizator wydarzenia.
Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wybrzmi. No, cieszę się, że będzie referat dotyczący zmian posoporowych w przestrzeni sakralnej właśnie. To jest dość istotne i no, mało znane. Ten proces przebudowy kościołów tak naprawdę zaczęło się od ołtarzy i nie tylko, i kontynuowane to było.
Tych wątków, tych tematów, zakresu oddziaływania w ramach 100 lat jest tak dużo, że ja się zastanawiam, czy w ogóle jest możliwe zmieścić to w tak krótkim czasie.
Każdy temat jest ważny, każda sekcja, każdy z tych paneli coś wnosi. Myślę, że jest tu reprezentacja zdecydowanej większości tych najważniejszych. Sam jestem ciekaw otwierającego referatu, wykładu księdza arcybiskupa na temat roli Kościoła katolickiego w integracji społeczną. I myślę, że to nie tylko w okresie powojennym, ale on to dociągnie do współczesności, bo ta integracja cały czas trwa, zwłaszcza po utworzeniu archidiecezji gdańskiej, gdzie do Gdańska tego, no mimo wszystko w jakimś sensie poniemieckiego, dołączyły północne Kaszuby. I pewne, może nie tyle konflikty, ale różności, które trzeba przemóc.
Chcemy zaprosić Państwa na to zetknięcie się z historią. Dlaczego warto na to przyjść?
Żeby poznać dziedzictwo nie tylko Kościoła, ale miejsca Gdańska, bo to jest historia, to jest nasze dziedzictwo tego lokalnej społeczności, tego miejsca. Posłuchać o ludziach, którzy tu żyli, którzy budowali nie tylko Kościół właśnie, bo to nie będzie tylko Kościół, ale wierni, którzy budowali to, co jest dzisiaj. Ile z tego zostało, można będzie później zapytać. Ja jestem historykiem, więc nie będę odnosił się tak bardzo do współczesności, ale są to ciekawe rzeczy i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli już nie znajdzie całości, nie będzie chciał, nie będzie mógł, to myślę, że pewne wątki, czy lokalne, czy bardziej ogólne, zachęcą go, żeby przyjść i posłuchać, może zabrać głos, nie zgodzić się z jakimś prelegentem, bo to będzie czas na dyskusję i na wyrażenie swojego zdania również.
A zakres tych tematów?
Taki syntetyczny, można powiedzieć, właśnie. Nie chciałem się skupiać na jednym wątku. Cieszę się, że jest dużo różnych wątków. Jest to budownictwo sakralne. Są Kaszubi, którzy obecnie w diecezji, archidiecezji mają duże znaczenie. Są księża, sylwetki księży, są zakony, to też jest istotne. Są te okresy właśnie nazizmu, wojny i komunizmu. Mniej jest oczywiście współczesności, no bo to jest oczywiste, bo to jeszcze nie jest historia w pewnym sensie, ale no, tych zakresów jest dużo i myślę, że każdy może znaleźć coś właśnie dla siebie.
I na koniec informacja dla wybierających się w wakacje do Rzymu. Pałac Apostolski w letniej papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem, zamieniony przez Franciszka na muzeum, będzie ponownie miejscem wypoczynku papieża. To kolejna zmiana, o której zdecydował Leon XIV. Przez cały lipiec Pałac Apostolski w miejscowości położonej na wzgórzu powyżej jeziora Albano będzie zamknięty dla zwiedzających. Już wkrótce rozpoczną się prace remontowe, by umożliwić powrót papieża do pałacu, który w 2016 roku został zamieniony przez Franciszka na muzeum. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do udziału w konferencji dotyczącej historii Kościoła Gdańskiego, modlitwy papieża o obudzenie ludzkich sumień. Zastanówmy się może też nad różnicami jogi i medytacji chrześcijańskiej. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.